Pane s vámi. Slova Evangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do Niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. I kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc do niego, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ten już drugi, ten już czwarty, piąty, szósty, siódmy, tysięczny i któryś tam z kolei znak uczynił Jezus od chwili przybycia. Uwierzył człowiek słowu. Moi drodzy, jeżeli w czasie rekolekcji, tak jak ten człowiek, uwierzymy Słowu Bożemu, Słowu Jezusa Chrystusa, jeżeli uwierzymy Jemu, Chrystusowi, wtedy zobaczycie wiele znaków i cudów. Akurat czytania mszalne na czas rekolekcji są tymi czytaniami, którymi żyje Kościół powszechny na całym świecie każdego dnia w okresie Wielkiego Postu. Na czas rekolekcji nie dobieraliśmy specjalnych czytań. Po prostu chcieliśmy, aby ten Duch Święty, który tchnie w całym Kościele, aby nas prowadził w czasie tych świętych rekolekcji. I pierwsze czytanie z Księgi Izajasza jakby nas podprowadza i dalej, i głębiej, co się ma dokonać w naszym sercu, w naszej duszy. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Także w naszym sercu Chrystus chce stworzyć nową ziemię, nowe niebiosa. I to nowe stworzenie, nowe udoskonalenie dokonało się w sakramencie Chrztu Świętego, do którego wczoraj próbowałem podprowadzić. Sakrament Chrztu Świętego, moi drodzy, nie jest zapisaniem się do organizacji Jezusa Chrystusa. do kościoła, że się otrzymuje jakąś książeczkę członkowską. Chrzest święty jest to zanurzenie się w tajemnicę śmierci, męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, chrześcijaństwo nie jest religią wymyśloną przez człowieka, ani owocem ludzkiego umysłu. Jest to przymierze, spotkanie, relacja objawiona przez Boga. Jest to relacja osobowa, nie przedmiotowa, ani także nie jakościowa, jak to jest na przykład w New Age, gdzie się czci jakość, lepiej się poczuć pięknie i wspaniale. W chrześcijaństwie chodzi o relację osobową, z Bogiem. Dlatego chrzest święty jest jakby święceniem chrześcijańskim. Potocznie mówi się święcenia kapłańskie, a tak naprawdę chrzest święty to są wyświęcanie na chrześcijanina, na chrześcijankę. Jest to pierwsza, najważniejsza konsekracja, która daje źródło do dalszych sakramentów, do przyjmowania dalszych sakramentów. Czyli każdy z nas został wyświęcony na chrześcijanina, na chrześcijankę. Ładnie się mówi, przyoblekliśmy się w Jezusa Chrystusa i jesteśmy uczestnikami tego nowego i wiecznego przymierza. Dlatego w czasie mszy świętej głosimy rekolekcję, bo to jest uobecnienie sakramentalne nowego i wiecznego przymierza. Czyli chrzest święty jest to relacja, związek z Chrystusem zmartwychwstałym. A sakrament bierzmowania, który dzisiaj staje przed naszymi oczyma, jest to szczególny związek z Chrystusem uwielbionym, posyłającym Ducha Świętego wraz z Jego darami. Wczoraj wspomniałem, że sakrament bierzmowania jest sakramentem umocnienia do walki ze złem w świecie. I tak naprawdę jest to sakrament umocnienia, czyli tak jak w chrzcie świętym otrzymujemy wszystkie te łaski i dary duchowe, które pochodzą ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, tak w tajemnicy sakramentu bierzmowania zostajemy umocnieni tymi wszystkimi darami, które pochodzą z tajemnicy i zbawczego aktu zesłania Ducha Świętego. Dlatego najstarsze formy udzielania sakramentu bierzmowania były takie: wzmacniam Cię znakiem krzyża i krzyżmem uświęcenia. Z innych tekstów, z takich starożytnych, kiedy te pierwsze księgi sakramentalne powstawały, jest taki tekst formuły sakramentu bierzmowania: namaszczając, namaszczam Cię w Boga Wszechmogącego, abyś stał się pracownikiem mającym wiarę doskonałym i przybytkiem dlań miłym. Znaczę Cię znakiem krzyża, w tym zaś znaku Król nasz zatriumfował. Czyli te wszystkie Boże łaski uświęcające, uczynkowe, które są zawarte w tajemnicy odkupienia w momencie śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu poprzez zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, są naszą, są Twoją jakby taką zbroją duchową. Tak naprawdę my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ile my posiadamy duchowych możliwości, duchowego dobra i kim my faktycznie jesteśmy w świecie. A mówi też o tym nawet nam Księga Rodzaju, kiedy Bóg mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży. Moi drodzy, to jest niesamowita nasza godność i wielkość w świecie. Anioł jest stworzony na obraz anioła. pomidor na obraz pomidora, góry na obraz góry, ale tylko człowiek na obraz i podobieństwo Boga. Jak często zapominamy o tym, kim my jesteśmy z natury. Jesteś stworzony, stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Krzesło jest tylko na podobieństwo krzesła, anioł na podobieństwo anioła. I nasza godność ludzka jest wyższa od godności aniołów w niebie. Żaden z aniołów nie jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tylko człowiek. I z tego też wynika nasza relacja do aniołów. Uroczysty dogmat wiary: Bóg stworzył aniołów po to, aby pomagali, służyli Bogu i człowiekowi. Z natury swojej anioł nie jest stworzony po to, aby czynić źle. I z tego wynika też nasza władza duchowa nad aniołami, że nawet z natury swojej szatan nie może robić źle, bo nie został do tego stworzony. Już nie chcę wchodzić w inne tematy, może innym razem na przystani troszeczkę o walce ze złymi duchami porozmawiamy, bo nagle uciekniemy w inny temat. Ale to jest najpiękniejsze, najważniejsze, że każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i możemy aniołom rozkazywać, aby nam służyli. Na tej zasadzie też możemy rozkazywać złemu duchowi w imię Jezusa Chrystusa, aby poszedł. I musi słuchać, bo jesteś stworzona, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a w chrzcie świętym każdy z nas jest zanurzony w zmartwychwstanie Chrystusa. Także mamy potężną Bożą moc w sobie, w swojej naturze. Nie jesteśmy sierotami w tym świecie. Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. I na szczęście ani grzech, ani szatan, ani śmierć nie są w stanie zniszczyć tej naszej pierwotnej, pierwszej, fundamentalnej dobroci. Tego dobra w nas samych. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Tak mówi Księga Rodzaju. Można powiedzieć: udałaś się Panu Bogu. Udałeś się Panu Bogu. Jesteś dobry. Tak, Ty, właśnie Ty. Zobacz, nawet gdy grzeszysz, robisz to także w poszukiwaniu dobra, choć rozumianego w sposób opaczny. Człowiek z natury swojej nie szuka zła. Jeżeli coś czyni źle, to wydaje się mu, że czyni lepiej. Prawda o naszej pierwotnej dobroci potrafi być przed nami samymi gdzieś bardzo głęboko ukryta, tak jak żar ogniska potrafi się ukryć przed przychodzącym człowiekiem. Taki człowiek nie widzi światła, nie czuje ciepła. Widzi na ziemi tylko szary popiół. Ale jeśli jesteś mądry, mądra i masz to doświadczenie, to podchodzisz blisko, pochylasz się, odgarniasz popiół i delikatnie dmuchasz. I taki jest nasz Pan Bóg. Odgarnia naszą martwotę, nasz szary grzech jak popiół i odnajduje w nas to, co pierwotne i nigdy niezniszczone. Odnajduje resztki życia i tchnie swego Ducha Świętego. I tak jak rozpalamy, jakby przygasło ognisko, Pan Bóg, udzielając nam sakramenty święte albo w odpowiedzi na naszą szczerą i pokorną modlitwę, rozpala w nas ponownie życie. I w sakramencie bierzmowania rozpala to życie w sposób szczególny, aby każdy z nas miał moc Ducha Świętego do walki ze złem w świecie. I o tym tak pisał święty Augustyn. Jeśli nie zmielimy pszenicy i nie pokropimy wodą, nie otrzymamy wcale formy chleba. Ci, którzy się lepiej orientują w kuchni, jak co działa, to trzeba, to od razu się orientują, że trzeba mąkę z wodą zmieszać, żeby coś dało się w ogóle uformować, bo sama mąka jest taka miałka, sypka. Dlatego pszenicę kropimy wodą. Już mamy w tyle głowy sakrament Chrztu Świętego. Tak i wy byliście jakby zmieleni przez pokorny post i sakrament egzorcyzmu. Tak jest też nazywany Chrzest Święty. Doszedł chrzest i wodą byliście wtedy pokropieni. Lecz nie staliście się podobnymi do chleba, gdyż ten wymaga ognia. Cóż więc oznacza ogień? To jest krzyżmo, chryzma. Olejem bowiem ognia naszego jest... Olejem bowiem ognia naszego... Zrobię zły akcent na słowo polskie. Olejem bowiem naszego ognia jest sakrament Ducha Świętego. I właśnie ożywiając nas do nowego życia i w sposób szczególny posyłając na całe życie, Pan Bóg potrafi przywrócić do pełni życia nas wszystkich, nawet wtedy, kiedy nasze ludzkie środki zawodzą. Tak jak to uczynił z kobietą od 12 lat cierpiącą na krwotok, potrafi nawet odnaleźć życie tam, gdzie inni widzą tylko śmierć. Nawet naszą śmierć moralną w społeczeństwie. Wie, że mała dziewczynka tylko śpi snem śmierci, a on, Zbawiciel, ma moc ją ze śmierci obudzić. Tak samo Jezus Chrystus w czasie rekolekcji i Wielkiego Postu może nas obudzić ze śmierci duchowej do życia. Ale zawsze się zapyta nas, jeśli chcesz, nigdy na siłę. Aby odnaleźć w nas żar życia, Jezus musi nas dotknąć. Musi przebić się przez naszą powierzchowność, odgarnąć ten szary popiół. Jezus dotyka wszystkich, nawet trędowatych, ludzi żyjących w izolacji od całego świata. Z czułością dotyka zmarłej dziewczynki, ująwszy ją za rękę. Chrystus jest ujmujący swoją miłością. Potrafi dotknąć słowem, gdy do zrozpaczonej, bezsilnej kobiety mówi córko. Jak dobry ojciec mówi córko. Dotyka nas, bo wie, że jego dzieci bez dotknięcia Boga umierają. Czy mogę coś zrobić, aby wymusić na Bogu gest czułości? Dobroć złożona przez Boga w moim sercu uzdalnia mnie do tego, abym ja pierwszy Boga dotknął. Jezus jest najpierw dotknięty przez Ojca umierającej dziewczynki i przez cierpiącą kobietę. Dotknięty ich wiarą, pokorą, żarliwym wołaniem i zaufaniem. Dzisiaj w Ewangelii jest dotknięty wiarą urzędnika królewskiego. Tragedia i cierpienie w spotkaniu z Bogiem odsłaniają w nas ukryte źródła wielkiej dobroci. Idźmy dalej, głębiej na temat sakramentu bierzmowania i posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Żaden okres w dziejach ludzkości, moi drodzy, nie zdeptał tak potwornie godności i wartości osoby człowieka, jak to uczynił miniony już wiek XX. Czy następne pokolenia zrozumieją, dokąd tak naprawdę prowadził tak zwany porządek ludzki zbudowany w ubiegłym wieku na nieposłuszeństwie? Wiek XIX obiecywał wolność człowiekowi za pomocą walki nie tylko z Bogiem, ale również za pomocą walki ze światem przyrody. Wiek XX obiecywał wolność metodą manipulacji. Niestety każdy człowiek i każdy z nas jest w pewien sposób niepoprawnym marzycielem, ustawicznie skłonnym upatrywać smak wolności w zniewoleniu oraz w manipulacji tak sobą, jak i innymi. Okazuje się jednak, że jedynie posłuszeństwo Bogu jest jedynym lekarstwem na błędnie rozumianą wolność. Można by zapytać, cóż ma wspólnego posłuszeństwo z wolnością? Wolność człowieka jest zawsze ograniczona, moi drodzy. Fakt ten wynika z samej natury nas samych. Człowiek jest wolny jedynie od czegoś ku czemuś. Nie ma bezgranicznej wolności. Wolność człowieka to zawsze obszar decydowania od do. Nie decydowania w nieskończoność. Istnieje jedynie wolność decydowania, możliwość do podejmowania wolnych decyzji. Dlatego, ponieważ ta prawda jest tak oczywista, jak całość, która jest większa od swojej połowy, i tego prawa nigdy nie zmienimy, że wolność jest od do. Jak można korzystać z wolności? I jak można być otwartym na Ducha Świętego? Jak można być posłusznym natchnieniom Ducha Świętego? Chcę to przedstawić na krótkim przykładzie życia świętej Sudanki, Sudanu, Józefiny Bakita. Urodziła się ona prawdopodobnie w 1869 roku. Imię Bakita nie jest jej imieniem, które otrzymała od rodziców. Kiedy miała 7 lat, arabscy handlarze porwali ją z domu rodzinnego i sprzedali do niewoli. Mała Sudanka doznała wtedy wielkiego szoku i zapomniała własnego imienia. Przerażenie doznane w dniu, gdy ją porwano, spowodowało częściową utratę pamięci. To był potężny szok. Po prostu młodziutka dziewczynka zapomniała swojego imienia, dlatego porywacze nadali jej nowe imię, wołając na nią szyderczo Bakita, co po arabsku znaczy szczęśliwa. Kilkakrotnie sprzedawana i odsprzedawana w drodze ku El Obeid i w Chartumie, w ciągu 10 lat doświadczenia udręki niewolnictwa poznała, czym są upokorzenia fizyczne i moralne. Właściciele chłostali ją za najmniejsze przewinienia. Okrutną pamiątką z niewoli pozostał tatuaż na plecach. Wycinano go brzytwą na ciele niewolnic, a świeże rany zasypywano solą. Ofiary mdlały z bólu. Nadzieja na odmianę losu pojawiła się z chwilą, gdy młodą niewolnicę zakupił w Chartumie włoski konsul Kalisto Leniani. Bakita po raz pierwszy od dnia porwania doświadczyła, że ktoś traktuje ją po ludzku. Spostrzegała wówczas z ulgą, że nikt z tych, co jej rozkazują, nie używa bicza. Co więcej, traktuje się ją teraz z ujmującą serdecznością. W domu pana Leniani Bakita poznała spokój, życzliwość i chwilę radości, mimo iż stale tęskniła za własną, na zawsze utraconą rodziną. Kiedy konsula odwołano z Sudanu z powodu trudnej sytuacji politycznej, Bakita wraz z nimi, z całą tą rodziną, trafiła do Włoch. Na jej prośbę konsul zabrał ze sobą też innego Sudańczyka, którego wykupił z niewolnictwa. Bakita zamieszkała w okolicach Wenecji. Kiedy państwu Leniani rodzi się córka Mimina, Bakita staje się jej niańką i przyjaciółką. Na czas wyjazdu służbowego za namową ich administratora, iluminatu Cecchini, powierzyli Bakitę siostrom kanonsjanką w Instytucie Katechumenatu w Wenecji. W międzyczasie Mimina i Bakita zostały powierzone siostrom kansjonanką. I właśnie tutaj młoda Afrykanka prosi o pomoc w poznaniu tego Boga, którego od dziecka odczuwała w sercu, nie wiedząc, kim On jest. Po kilku miesiącach katechumenatu, w wieku 21 lat, przyjmuje chrzest święty, bierzmowanie i Eucharystię, a także nowe imię Józefina. Tego dnia nie wiedziała, jak wyrazić swoją radość. Jej wielkie i wyraziste oczy błyszczały, ujawniając potężne wzruszenie. Widziano, jak często całowała chrzcielnicę i mówiła: tutaj stałam się córką Boga. Kiedy pani Mikieli wróciła z Afryki, aby zabrać córkę i Bakitę, ta ostatnia zdecydowanie i niezwykle odważnie okazała wolę pozostania oraz służenia temu Bogu, który okazał jej wielkie miłosierdzie i wiele dowodów swojej miłości. Jako osoba pełnoletnia, ta młoda Afrykanka mogła się cieszyć wolnością działania zapewnioną przez prawo włoskie. Bakita pozostała w katechumenacie, gdzie stopniowo rozpoznawała swoje powołanie do życia zakonnego, całkowicie oddanego Panu Bogu. 8 grudnia roku 1896 złożyła pierwsze śluby zakonne, później śluby wieczyste. Zostaje konsekrowana na zawsze swemu Bogu, którego wzywała słodkim wyrażeniem „Mój Pan”. Przez ponad 50 lat czarna siostra wykonywała różne prace w domu w Shio. Była kucharką, praczką, szwaczką, zakrystianką i furtianką. Kiedy się oddała posłudze furtianki, jej czarne ręce głaskały głowy dzieci uczęszczających do szkoły kanosjańskiej. Jej ciepły głos o specyficznej dla Afrykańczyków modulacji podobał się bardzo dzieciom, a ubogim i cierpiącym, którzy pukali do drzwi furty, dodawał zawsze otuchy. Jej pokora, prostota, stały uśmiech podbiły serca wszystkich mieszkańców Shio. Współsiostry ceniły ją za niezmienną łagodność, niezwykłą dobroć i głębokie pragnienie, by poznano Chrystusa. Bakita lubiła powtarzać: bądźcie dobrzy, kochajcie Pana, módlcie się za tych, którzy Go nie znają. Bądźcie świadomi szczęścia polegającego na tym, że Wy Go znacie. Kiedy nadeszła starość, a z nią długa i bolesna choroba, Bakita nadal dawała świadectwo wiary, dobroci i nadziei chrześcijańskiej. Tym, którzy ją odwiedzali i pytali, jak się czuje, odpowiadała z uśmiechem: tak, jak tego chce mój Pan. Albo: trochę oczywiście cierpię, ale mam tyle grzechów do wynagrodzenia i jest tak wielu Afrykańczyków do ocalenia i grzeszników do wspomożenia. Młodej dziewczynie, której kierownik duchowy odpowiedział, że jej powołaniem nie jest życie zakonne i że powinna wyjść za mąż, Bakita wtedy rzekła: piękne jest nie to, co wydaje się najpiękniejsze, lecz to, co podoba się Bogu. Pewnego dnia, aby ją wystawić na próbę, ksiądz zapytał: a jeśli nasz Pan Jezus Chrystus nie chciałby siostry w raju, tam w niebie, co by siostra zrobiła? Powiedziałabym mu wtedy: umieść mnie tam, gdzie Ty chcesz. Kiedy jestem z Nim, jest mi dobrze wszędzie. On jest Panem, a ja jestem biednym stworzeniem. Ja wszystko oddałam mojemu Panu. To On pomyśli o mnie. Musi to zrobić. W roku 2000 Bakita wraz z 114 męczennikami chińskimi została kanonizowana. Posłuszeństwo jest darem i zadaniem. Posłuszeństwo duchowi świętemu potrafi w nas otwierać nie tylko życie duchowe, życie Boże, ale potrafi jakby rozpakowywać te wszystkie dary Boże, które są jakby tymi wstążkami nadziei zawiązane. I często bywa w życiu naszym tak, że my nazbieraliśmy tych Bożych prezentów tyle, ale nigdy tych prezentów nie odpakowaliśmy. Czyli magazyn naszej duszy jest cały załadowany Bożymi prezentami, ale te wstążki nadziei nigdy nie zostały porozwiązywane przez nas. Jeszcze jak działa posłuszeństwo Duchowi Świętemu, pragnę wam powiedzieć na przykładzie Węgier. Akurat 13 lat mieszkałem na Węgrzech i jedna ze sióstr miłosierdzia, siostra Wincencja Kowacz, tak opowiadała, jak posłuszeństwo uratowało jej życie w czasie II wojny światowej. Pod koniec II wojny światowej siostra Wincencja Kowacz mieszkała w klasztorze Boldog Osoń Ut, to się nazywa ulica Najświętszej Marii Panny na górze Gelerta. Pomimo wojny życie w klasztorze sióstr odbywało się bez żadnych przeszkód. Siostra przełożona wyznaczyła jej codzienne obowiązki. Wieczorem miała ona pomóc przy zmywaniu naczyń, po południu według zwyczaju co 2 tygodnie chodziła do spowiedzi. Wtedy jeden z księży misjonarzy spowiadał siostry w czasie wojny w piwnicy. Siostra ta stała w kolejce do spowiedzi i czekała na tą swoją kolej. Ale po prostu czasami bywa tak, że spowiedź się opóźnia, ktoś potrzebuje więcej, ktoś potrzebuje mniej czasu do spowiedzi. I w pewnym momencie ta siostra zorientowała się, że jest już w 5:30, i wtedy musiała posłusznie wyjść z kolejki i udać się do kuchni na swój dyżur. Gdy była na głównym korytarzu, usłyszała straszny huk i błysk. W czasie nalotów na Budapeszt jedna z bomb spadła na klasztor Sióstr Miłosierdzia i dokładnie spadła do piwnicy, gdzie odbywała się spowiedź święta. Wszystkie 5 osób, które tam były, zginęły pod gruzami. Siostra Wincencja ze łzami wyznała, że tylko duch posłuszeństwa uratował jej życie. Wtedy zrozumiała, co to jest łaska posłuszeństwa. Po II wojnie światowej także Warszawa była zniszczona, o tym wiemy, i nasz kościół Świętego Krzyża w Warszawie w dużej części był też zniszczony. Ale pomimo tych zniszczeń także odbywały się msze święte codzienne. Ksiądz Ludwik Chodzidło, jeden z naszych misjonarzy już świętej pamięci, spowiadał ludzi w konfesjonale ustawionym przy ścianie kościoła. I kiedy siedział w tym konfesjonale, akurat to osobiście mi opowiadał ksiądz Ludwik, bo był ojcem duchownym w naszym seminarium na Stradoniu w Krakowie, mówił, że kiedy siedział w konfesjonale, nagle poczuł głos w sercu tak silny, że musi wyjść z tego konfesjonału. To więc wyszedł z tego konfesjonału, udał się do zakrystii i ludzie poszli z nim do zakrystii i tam się spowiadali. W ciągu 2 minut potężny fragment sufitu, olbrzymi głaz w wyniku bombardowań oderwał się ze sklepienia kościoła i całkowicie zmiażdżył konfesjonał, w którym wcześniej spowiadał ksiądz Ludwik. Gdyby nie był posłuszny Duchowi Świętemu, łasce posłuszeństwa, wtedy by zginął. Tak samo jest też w naszym życiu. Jeżeli nie będziemy posłuszni Duchowi Świętemu, to nie chodzi o nasze życie ziemskie, ale też chodzi o życie wieczne. I właśnie posłuszeństwo Duchowi Świętemu ratuje nas na życie wieczne. I każdy z nas musi ten głos odkryć w swoim sercu, kiedy po prostu Duch Święty poprzez łaskę bierzmowania wzywa nas do większego dobra. I jak to się dzieje, jak to Duch Święty czyni w naszym sercu? Robi to tak. Jeżeli komuś musisz powiedzieć, że nie możesz pomagać, powiedz to w sposób taki, żeby rozpoznał dobroć, która go rozumie. Jeżeli możesz komuś tylko podać rękę, podaj mu w sposób taki, żeby wyniósł radość z odzyskanej godności. Jeżeli musisz komuś powiedzieć, że nie tędy prowadzi droga do domu, powiedz tak, aby mógł zaufać, inaczej szkoda słów i dobrych chęci. W ogóle, gdy trzeba coś powiedzieć mniej miłego, to niech to będzie pięknie powiedziane, pięknie napisane, pięknie zaproponowane. I najważniejsze zdanie: trudne musi być ładniejsze od łatwego. Trudne musi być ładniejsze od łatwego. Podobnie posłuszeństwo Duchowi Świętemu musi być zawsze piękniejsze od czegoś zwyczajnego. W przeciwnym razie nie będzie ono ani pociągające, ani wyzwalające do dobra.